świat się zmienia.
Iwona Damska, dobry wieczór. Doktor Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, jest dzisiaj ze mną, tak jak zapowiadałyśmy tydzień temu. I będziemy kontynuować na początku temat związany ze śmiercią i z umieraniem. Bardziej z rytuałem śmierci, z przygotowywaniem, z pewnymi obrzędami. 5 listopada, dzisiaj jeszcze świeżo mamy w pamięci groby i te płonące pola właściwie, bo to jest chyba jeden z nielicznych widoków w Europie albo na świecie cmentarzy polskich. Ja przynajmniej nie byłam nigdy 1 listopada w innych częściach świata, ale tak jak mówią ludzie, którzy dużo podróżują, to jest polska specyfika.
Dobry wieczór Państwu. To świetnie słychać na spotkaniach z osobami, które od niedawna w Gdańsku mieszkają, czy migrantami ekonomicznymi, migrantkami, czy na przykład cała grupa osób z Erasmusa. Na portalach społecznościowych, na swoich profilach umieszczają naprawdę w większości kolorowe liście piękne tej jesieni też i cmentarze. Chodzą tam, mimo że przecież nie mają bliskich. Bardzo jest dla nich urzekające to, jak my Polacy wspominamy zmarłych.
To jest dość ciekawe, dlatego że ta otoczka, rytuały związane ze śmiercią, z 1 listopada, ten dzień zresztą poświęcony umarłym, czy wszystkim świętym w różnych kulturach, czy w różnych krajach obchodzony jest niekoniecznie właśnie 1 listopada, ale myślę sobie o takich Włochach, gdzie rytuały są bardzo powszechne, zwłaszcza religijne, to 1 listopada zdaje się, że takich tradycji nie ma. Tam się wychodzi bardziej na ulicę, tak? Tam ta śmierć jest pokazywana w postaci różnego rodzaju rekwizytów, na przykład na Sycylii.
Tak, Włochy też są dosyć zróżnicowane.
To prawda.
Te regionalne tradycje będą różne. Też jedna rzecz, że jest kalendarz Kościoła katolickiego, który rzeczywiście ten 1 listopada uznaje za święto, aczkolwiek nie we wszystkich państwach na przykład jest to święto wolne od pracy, tak, czy narodowe, więc myślę, że tu u nas to, że często mamy dłuższy weekend, sprowadza się to tak naprawdę do takiego widocznego świętowania, bo tu wspominane przez nas świeczki czy lampiony znicze na cmentarzach palą się kilka dni. Już w tym roku gdzieś od tam czwartku do pewnie poniedziałku, to całkiem spory czas, który wprowadza w taką zadumę tak czy siak. Tydzień temu mówiłyśmy o takich prowokowaniach dni zadumy czy spotkań związanych z zadumą. Przypomnę tylko Państwu, że rozmawiałyśmy o zaproszeniu osób takim celowym na to, żeby przy stole porozmawiać o śmierci. Jest na to pomysł, scenariusz ostatnio opisany w książce Michaela Heba Porozmawiajmy o śmierci przy stole, przy kolacji, i my w Fundacji Księdza Jana Kaczkowskiego organizujemy takie kolacje. Dzieliłam się tu z Państwem doświadczeniem tego, jak głębokim przeżyciem i jak nagle poczuciem sensu wypełnia nas to, że porozmawiamy o tak ważnej rzeczy, umawiając się na to, że to nie wymyka się gdzieś tam nam niechcący, albo właśnie w sytuacji trudnej dla jednej z osób, gdzie nie wszyscy wiemy, jak się zachować, ale po prostu mówimy, przyjdźmy, spotkajmy się i porozmawiajmy o śmierci. Zobaczmy, czy jesteśmy na nią gotowi, przygotowani, czy w ogóle kiedykolwiek myśleliśmy o tym, jak się do niej przygotować, a także ocalmy od zapomnienia tych, których już z nami nie ma. I tak jak opowiadałam, kolacja zaczyna się od takiego toastu, który ma wspomnieć bliską nam osobę i mamy ją przywołać tak trochę do stołu, żeby z nami zasiadła właśnie za to, za co ten toast chcemy wnieść. No i patrząc na te porównania kulturowe, tak trochę jest, że te różnice, myślę, opierają się na tym, jak mocno przywołujemy tych zmarłych do nas, żeby w tym czasie byli z nami. I mamy przykłady literatury polskiej, gdzie widać, że to od zawsze było, że to nie jest żadna przywieziona skądś tradycja, że ta szarość długa noc wprowadza w nas taki nastrój tego, żeby myśleć o tym, że tak jak dzień coraz krótszy i słońca coraz mniej, to nasze życie też się kończy, ale z drugiej strony, żeby wspominać tych, których już nie ma, żeby na chwilę z nami pobyli. I rzeczywiście ten stół i jedzenie, o którym mówię, zresztą też przynoszone przecież na przykład na cmentarze w Meksyku. Tam się na grobowcach jada i nie tylko, pije i pali z osobami, których nie ma.
Tam jest ogólna zabawa. Właśnie tak. Meksykanie mają to do siebie, że to wszystko jest jeszcze bardzo kolorowe, barwne, oni są też ekspresyjni. I to ma taki charakter, powiedziałabym, jakiegoś festynu.
Tak.
Na przykład w Indonezji, z kolei zupełnie inna, dla nas może makabryczna kultura w niektórych plemionach, że umarli są traktowani ciągle trochę jak żywi, ponieważ oddawano im izbę, jedną z izb mieszkalnych. Teraz to już chyba robi się specjalne izby, buduje się, gdzie te ciała są składowane i przez długi czas przynoszono nieżyjącym już krewnym jedzenie, picie, czyli byli traktowani tak jak ludzie żyjący. Więc co kraj, co kultura właściwie, to inne podejście do śmierci i też inne podejście do samego tego procesu umierania czy pochówku. Tak? Żydzi na przykład nie mają zupełnie stałego dnia Wszystkich Świętych czy Dnia Zadusznego. U nich to jest rocznica śmierci bliskiej osoby. Oni mają te kamienie przecież, które kładą na groby. Także to jest też bardzo ciekawe, w jaki sposób my tę śmierć oswajamy.
Tak, ale jeszcze wracając do stołu, to autor trochę uzasadnia ten swój pomysł, też opowiadając historię, jak promował książkę w Australii i jedną z grup byli zaproszeni aborygeni i aborygenki, którzy mieszkali w Australii i w ogóle nie chcieli zacząć z nim tej rozmowy, się im nie podobało. Ich spytał, że co wam przeszkadza, może w ogóle nie chcieliście przyjść, że takie zaproszenie. I oni mówią, albo my nie mówimy, że umieramy, tylko że idziemy do domu i moglibyśmy porozmawiać właśnie o tym, a poza tym, no, że jedzenie to jest dla nas oczywiste, tylko nazwalibyśmy to bardziej wyżerką, bo właśnie to jest sposób uczczenia pamięci, że się razem je. Czyli no gdzieś blisko, ale też trzeba na ten koloryt lokalny zwracać uwagę, czy kulturowy. Co ważne i dlaczego jeszcze ta kolacja i to jedzenie, i myślę, że to znajduje oddźwięk i w tych innych rytuałach, czy tradycjach kulturowych, to jest to, że te inne zmysły, czyli na przykład węch i smak, właśnie przenoszą nas w przeszłość, przypominają nam o zdarzeniach czy o osobach i nagle jak coś smakuje tak, jak przyrządzała to babcia czy dziadek, ja sobie tak myślałam właśnie o takiej mojej odpowiedzi na jedno z pytań, które się przy takiej okazji zadaje, przy tych kolacjach, żeby wspomnieć jakąś potrawę, której już nie ma, bo przygotowywał to dziadek czy babcia, czy osoba bliska nam. Ja akurat mówię dziadek i babcia, bo taka od razu mi przychodzi do głowy to, że mój dziadek kręcił dziką różę. Wcale nic nigdy nie gotował, ale to był jego taki coroczny rytuał. Tam chyba w koniec czerwca to przypada, że do pączków pieczonych w zimie, więc ten smak wracał w karnawale. Ucierał w makutrze duże ilości płatków dzikiej róży i to pachniało dwukrotnie i w lecie i w zimie, jak te pączki
czyli
były.
To się akurat pani bardzo w pamięć, tak? Wryło.
Tak, i rzadko teraz czuć ten zapach i ten smak, ale jak go czuć, to przypomina dziadka, więc też ten stół tu tak ma korespondować. Wydaje mi się, że mamy dużo, bo my dzisiaj o tych tradycjach, które są i które przybyły, mamy takie pokłady takich tradycji, stąd ja znajduję ten sposób na wspominanie bliskich przy stole takim, który może się właśnie z tej amerykańskiego gruntu dobrze przenieść do Polski, tylko o ten polski folklor, czy ludowość, czy tradycje, warto by przy nim zadbać.
No właśnie, skoro jesteśmy przy tak zwanych przeszczepach różnych tradycji, to od pewnego czasu nierozerwalnie z listopadem i ze Świętem Wszystkich Świętych łączy się dla niektórych niestety, dla których stety Halloween.
Tak, no to już tyle lat, że właściwie w takim szybko rozwijającym się świecie pewnie już możemy mówić, że to nasza nowa, że to nasza tradycja, bez tego może nawet przymiotnika nowa. Ale rzeczywiście ona, myślę, że jest dosyć kontrowersyjna. Rozumiem to, że nie wszyscy lubią Halloween, bo tam jest więcej takiej maskarady, przebierania, żartów, psikusów, a u nas trochę...
Taki bardzo pogański zwyczaj, tak?
Ale też, że u nas bardziej myśli się powaga i poważnie o tym czasie. Tydzień temu pani mnie pytała, czy na wesoło, że robi się pewnie wesoło, albo chciałoby się, żeby było wesoło. No właśnie też te poziomy wesołości są bardzo różne, prawda? Bo takie wzruszenie, które powoduje właśnie jakiś wesoły moment, jest bardzo, bardzo głębokim przeżyciem i ja myślę, że łączenie przeciwieństw sprzyja temu, że właśnie możemy z siebie wydobyć takie gdzieś tam głęboko chowane myśli, że jest to czas, który prowokuje do tego, żeby właśnie skupić się nie tylko na tych sprawach doczesnych, ale trochę poza taką sferę komfortu dnia codziennego i nie myślenia o tym, co dalej, albo o tym, co na koniec powoduje, więc ja osobiście nie oceniam tego jako negatywne czy pozytywne samego na przykład Halloween. Myślę, że co ważne, jak to się spędza i co to daje. Jeżeli jest to okazja do rodzinnych spotkań, do spędzenia czasu z dziećmi, do może porozmawiania właśnie z dziećmi o śmierci. Taki piękny meksykański film, znaczy inspirowany meksykańską kulturą film Coco, który ostatnio był w kinach, teraz chyba nawet druga część była, czy będzie. Myślę, że niesamowicie pokazuje, jak wprowadzić dziecko w temat kontaktu i obecności w naszym życiu tych, których już nie ma, czyli babci, prababci, dziadków. Że dzieci bardzo otwarte są na to, żeby wiedzieć skąd są i kto stanowi o tym, że są tu i teraz.
Tak przyglądając się temu święto Halloween, myślę sobie, że na pewno ma jedną zaletę – dekoracja. Dekoracja wystaw, dekoracja domów, pojawiły się dynie, pojawiły się świeczki. Być może to też oswaja nas ze śmiercią. To też powoduje, że staje się nam to odejście troszkę bliższe. Taki jakiś element grozy, który się pojawia.
Czyli, że jeżeli
szukać, tak, prowokuje, jeżeli szukać wartości. Tak?
Tak, że prowokuje i rzeczywiście ja też bardzo sobie cenię to światło. To Norwegowie są mistrzami w tym, jak rozświetlić te prawie bezdzienne.
No nie mają wyjścia specjalnie.
Doby, tam świece nie tylko pachną, to nie jest tylko kwestia zapachu, ale przeróżne światło dając, palą się właściwie prawie od rana do następnego rana w sklepach, na wystawach, przed kawiarniami. I tam nie jest to tylko informacja o imprezie, to jest właśnie to, że potrzebujemy się tu nawzajem ogrzać, doświetlić, bo trudno jest przeżyć taki mroczny czas.
O ile Halloween jest zapożyczone, to mamy swoje Andrzejki, wcześniej Katarzynki. No może Katarzynki nie wiążą się z jakimiś zwyczajami, a to Andrzejki już na pewno, lanie wosku, wróżby i tak dalej. Czy to powoli odchodzi, czy raczej skupiamy się na zwykłym przyjęciu kolacji, wyjściu gdzieś ze znajomymi, czy te tradycje nadal są silne? I czy w ogóle my Polacy lubimy tradycje?
Znaczy, no z jednej strony na pewno widzimy takie zjawisko odchodzenia w przeszłość świętowania imienin. Mimo, że
tych
pewnie,
bardzo popularnych, tak, może nie, one zostają właśnie tak ale, jak Andrzej, Katarzyna, Anna.
Tak, no ale jest mniej Andrzejów i Katarzyn na przykład wśród dzieci.
Tak, nie daje się już tych imion, rzeczywiście.
Na razie, pewnie wrócą, ale teraz jest taki czas, gdzie jest ich mniej, więc też w młodych środowiskach pracy, myślę, to bardzo dziwi, bo to dziwi w ogóle obcokrajowców, na przykład przyjeżdżających do Polski, ale tak pozytywnie to dziwi, więc ja też byłabym za tym, żebyśmy nie tracili polskich rytuałów czy zwyczajów, które dawały nam to poczucie integracji, możliwości porozmawiania. Właściwie to jest...
I też jakiegoś charakteru narodowego jako społeczeństwa, tak? Jakiś wyróżnik.
Piękne pożyczyć komuś właśnie z okazji imienin, gdzie nie trzeba przywoływać całej kwestii, ile mamy lat, tak? Trudnej dla niektórych. Tylko po prostu, że wszyscy dzisiaj obchodzimy imieniny. Ja jestem, mam bardzo popularne imię i większość Magdalen i Magd, które znam, razem ze mną obchodzi imieniny. Jest to takie zabawne, że wszystkie w tym pokoleniu, tak dużo z nas się tak nazywa nawet. W projektach czasem, które pracuję, to połowa kobiet to Magdy, więc rzeczywiście tak jest i myślę, że to ciekawa taka sprawa wspólnotowa.
Krystyny i Bożeny, przepraszam, że wejdę w słowo, też taki festiwal nawet się odbywał i to inicjowały znane Krystyny, Krystyna Janda, Krystyna Czubówna, bo rzeczywiście to święto było dość hucznie obchodzone, bo urodzaj Krystyn w pewnym okresie był bardzo duży.
Także a nawet wiem, że takie Krystyny jak Agnieszka Kotulanka, aktorka świętej pamięci już, która grała Krystynę Lubicz w Klanie, też była na te święta zapraszana, także ciekawe polskie bardzo zjawisko. Więc w związku z tym, że te imiona tak różnie w różnych pokoleniach wyglądają i że trochę mniej obchodzi się dzisiaj imieniny niż kiedyś na rzecz urodzin, też można by mówić o tym, że to wpływ zachodni właśnie, który taką zmianę u nas dokonał. Może trochę bardziej pokazuje to też, że stajemy się takimi indywidualistami, chcemy ten swój, mój dzień święcić tych urodzin, a nie jakiś wspólny właśnie z innymi Magdami na przykład. Ale w związku z tym gdzieś te zabawy czy pomysły na spędzenie, na przykład Andrzejek, no też tak różnie wyglądają, prawda?
Ja myślę, że komercjalizacja nastąpiła duża, że teraz Andrzejki to jest raczej powód do tego, żeby właśnie zorganizować gdzieś w miejscu otwartym jakąś imprezę i na niej zarobić, niż lać ten wosk, czy przywoływać jakieś wróżby andrzejkowe.
Tak, a w sumie szkoda, bo myślę, że to był po... Może trochę to, co w tym Halloween nas tak intryguje, no to był moment
jakieś
tego, żeby
też,
znowu
tak
przekroczyć te granice takie codzienności takiej zwykłej i tego wszystkiego, co rzeczywiste, zwykłe, realne, a porozmawiać o tym, co nadprzyrodzone, inne, z innego świata może.
No i też po raz kolejny podkreślimy, że to nasze, tak? Że nie musimy nic przeszczepiać czy nic zapożyczać, bo właśnie mamy tutaj swoje sprawdzone, całkiem rozbudowane elementy, z których chętnie korzystaliśmy. Ja sama pamiętam, jak laliśmy wosk i to było bardzo ciekawe, co z tego wyjdzie i taki też element integracyjny i rzeczywiście się rozmawiało, brało się karteczki, także korzystajmy z tego, co nasze.
Ciekawe,
w rozsądny sposób oczywiście.
Tak, a ciekawe, że tak jak już drugi tydzień rozmawiamy bardzo z tematami bardzo związanymi z jesienią i z tym, że ten rok chyli się ku końcowi, to właśnie gdzieś nawet, czy sięgając do tradycji, czy po pomysły nowe, no to w sumie można by powiedzieć, że wszystkich nas nurtuje koniec życia w jakimś sensie, więc tym bardziej zachęcam jeszcze raz Państwa, żeby z premedytacją to zrobić i sięgnąć po książkę, o której mówiłyśmy już drugi tydzień w sumie. Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji albo właśnie skorzystać z organizowanych takich kolacji, bo jest na to czas teraz, żeby wykroczyć trochę poza doczesność.
No właśnie, gdyby ktoś z Państwa miał kłopot, jak na taką kolację się zapisać, to proponuję na przykład wysłać do mnie mail i.demska@radiogdańsk.pl. Można się też skontaktować z dr Magdaleną Rzadkowską.
magdalena.zatkowska@ug.edu.pl. Zapraszam.
A zawsze pozostaje też internet, w którym dopływ informacji jest rzeczywiście nieskończony i taką informację o organizowanych kolacjach na pewno Państwo znajdą.
Oczywiście, ale będzie nam bardzo miło, jak też osobiście będą chcieli Państwo się podzielić. Może dzieją się już gdzieś takie rozmowy i kolacje, a my o nich nie wiemy.
Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji. Prowokacyjny tytuł, ale bardzo dobry, bo zwraca uwagę i rzeczywiście no trudno odejść od niego i trudno odwrócić wzrok, żeby nie pomyśleć, co tak naprawdę się z nami dzieje, co my o tej śmierci myślimy, ile jest lęku, ile jest przerażenia, a ile jest po prostu dezinformacji.
No właśnie, i czy rzeczywiście pamiętamy o tym, że jest to coś, co nas wszystkich bez wyjątku spotka.
Bardzo dziękuję. Dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję, dobranoc.
Iwona Demska, ja również życzę dobrej nocy. Słyszymy się za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Świat się zmienia.